obroni, dlatego że w ostatnich latach wzrasta w Polsce liczba wydawanych pozwoleń na broń. W ubiegłym roku był nawet rekord, 50 tysięcy wydanych takich pozwoleń. Ten temat po godzinie 22 w programie Maciej Zakrocki przedstawia. A po godzinie 20 mikrofon Tok FM i Paweł Sulik, który najpierw profesor Katarzyna Kajdanek, socjolożka, a potem państwa, nasze słuchaczki, naszych słuchaczy, zapyta, czy życie w domu na przedmieściach ma więcej plusów, czy minusów? 22 44 044 to jest numer telefonu, który będzie działać po godzinie 20. Mikrofon mikrofon@tok.fm to jest adres e-mail, który działa oczywiście już teraz. Mikrofon Tok FM po godzinie 20. Po godzinie 19. dłuższa rozmowa Jakuba Janiszewskiego. Przed 19. Kuba powie dokładnie co i jak, o czym. A już teraz Tok 360 dobiega końca. Bardzo dziękujemy. Szczepan Maziarek, Michał Kujawski, Adam Szuraj, Adam Ozga, spokojnego, długiego weekendu. Do usłyszenia w piątek, w środku tegoż weekendu. Ja zapraszam na Tok 360 w południe, a po godzinie 16 w piątek przywita się z państwem Wojciech Muzal. No a teraz już w kontekście podróży na długi weekend, jeśli decydują się państwo oczywiście na samochód, no to o tym w codziennym magazynie motoryzacyjnym.
Dzień dobry, to jest codzienny magazyn motoryzacyjny Radio Tok FM. Sławek Paruszewski i Jacek Balkan, witamy pięknie.
Dzień dobry.
Środa. Staramy się spojrzeć w przyszłość motoryzacji i nie inaczej będzie dzisiaj. Jeżeli pozwolisz, Sławku, to ja zacznę od, wydaje mi się, dość ciekawej informacji. 5 lat temu wszystkie firmy prześcigały się w deklaracjach, że od 2020 któregoś roku to już tylko elektryki. Wszystkie, prawie wszystkie te deklaracje można między bajki już w tym momencie włożyć. Wszyscy się z tego wycofali. Okazało się, że nikt by nie przeżył, próbując sprzedawać same elektryki. Były takie pomysły w Mercedesie, w Audi również. Natomiast też były liczne deklaracje o zaprzestaniu rozwijania jakiejkolwiek technologii, czy w ogóle technologii związanych z paliwami kopalnymi, też ze względu na nadchodzące normy Euro 7. To przedziwny czas. Myślę, że za parę lat będzie można ciekawą książkę napisać o tym, jak ta branża, jak ten sektor automotive starał się przeżyć. Bo to nie można powiedzieć, że zjeść ciastko i mieć ciastko, tylko po prostu przeżyć i odnaleźć w tym wszystkim. Natomiast firma Audi jest jedną z tych, która, no, czerpie z opracowanego w koncernie Volkswagena rozwiązania, które w Volkswagenie nazywa się DSG, a w Audi od początku nazywa się e-tronic. To jest skrzynia automatyczna, ale manualna, z 2 sprzęgłami. Jak to działa? Działa to jak 2 zwykłe skrzynie manualne, tylko że robot zmienia biegi. Jedno sprzęgło obsługuje biegi parzyste, drugie sprzęgło obsługuje biegi nieparzyste. Czas zmiany biegu to 0,2 sekundy, czyli bardzo, bardzo szybko, chociaż wiele razy mówiliśmy, też ja podkreślałem, że kiedyś te skrzynie biegów tak jakby działały troszkę szybciej. Natomiast one w dalszym ciągu są moim zdaniem jednymi z lepszych, które są dostępne na rynku. Natomiast czy ty pamiętasz swoje wrażenia związane, czy pamiętasz samochód, w którym pierwszy raz miałeś okazję spróbować skrzyni DSG albo e-tronic, bo my jesteśmy starzy. W latach 90., na początku 2000, skrzynia automatyczna była zarezerwowana niemal wyłącznie do samochodów dużych, luksusowych, segmentu premium. Jeżeli była dostępna w samochodach miejskich, to była taka opcja na miasto, 3-biegowa, 4-biegowa. Skrzynia automatyczna zawsze w tych starych czasach działała wolniej niż ręczna zmiana biegów i zawsze podnosiła zużycie paliwa. Skrzynia DSG była pierwszym rozwiązaniem, które skracało czas potrzebny na osiągnięcie setki i jednocześnie redukowało paliwo.
Jesteśmy kompletnie odwróceni, czyli bardzo pozytywna zmiana. Szybciej przyspiesza, mniej pali taki samochód.
Ale pamiętasz swoje pierwsze...
No bo to nazwa DSG, no to wiadomo, że to jest to podwójne.
Ja pamiętam, słuchaj, Skoda Octavia, Skoda Octavia. Premiera. Byłem na tej prezentacji i pamiętam 2 litry diesel, 140 koni, skrzynia DSG. Byłem zachwycony.
taki czas, kiedy te skrzynie DSG przestały nam się pasować, bo chyba ze względu na normę emisji spalin one trochę tak już...
Zrobiły się ospałe.
Tak, ale... w trybie sport był ok, ale teraz wydaje mi się, w wielu modelach trend został odwrócony i już znowu DSG możemy się cieszyć i poza tym nie tylko DSG, prawda, mamy DCT w różnych innych modelach. Tak. DSG to był Volkswagen. Taka
albo
nazwa.
EDC. Sławku, Audi chce zmniejszyć ten czas, który jest potrzebny na zmianę biegu. Złożyli patent. Być może trafi to niedługo do produkcji. No więc wspominałem o tym, że teraz 0,2 sekundy są potrzebne na zmianę biegów. No więc Audi opracowało sposób na to, by zmiana biegu trwała zero. By następowała dokładnie w tym samym momencie, w którym bez żadnego opóźnienia, bez żadnej zwłoki, żeby to było już. Jak to zrobiono? No, można powiedzieć, że nie było to jakoś bardzo, bardzo trudne, dlatego że teraz było tak, że najpierw jedno sprzęgło jest odłączane, a następnie połączone drugie, natomiast w tym momencie ma to nastąpić jednocześnie, czyli jednocześnie ma nastąpić i to wysprzęglenie i zasprzęglenie, czyli w tym samym momencie te sprzęgła będą pracowały i dzięki temu ma to się po prostu, ta zmiana przełożenia ma być niezauważalna, tak? Znaczy ona będzie wyczuwalna, ale ma być niemierzalna, dlatego że nastąpi po prostu w tym samym czasie. Bardzo mnie to cieszy. To jest na razie tylko patent. Natomiast jest szansa na to, że ten samochód, że samochód z taką skrzynią biegu trafi za jakiś czas.
No i będzie frajda z jazdy, bo nie będzie głośno, tak jak w niektórych skrzyniach bezstopniowych, podkreślam w niektórych, a będzie przyspieszał bardzo szybko. No dobra, ja wrócę do tej elektryfikacji, bo faktycznie dużo się dzieje. Akurat wydaje mi się, że jest taki stabilny wzrost oczywiście sprzedaży elektryków, udziału elektryków. Patrzę na razie na Unię, że pierwsze 4 miesiące tego roku w porównaniu z pierwszymi 4 ubiegłego roku to jest 19 z kawałkiem, prawie co piąty średnio w Unii, a w Polsce 6% tylko. To jest elektryk sprzedawany. Rok temu było 15%, teraz prawie 20%. Nie ma jakiegoś załamania, jest powolny, stabilny wzrost. Gdzie jest załamanie i gdzie będzie? A taki mądry jestem, bo dziś środa, przyszłość motoryzacji, to możemy sobie trochę pospekulować. Ja spekuluję, podpierając się tutaj takimi prognozami Międzynarodowej Agencji Energetycznej, no, która wyliczyła, że w tym roku będzie sprzedanych na całym świecie 23,5 miliona samochodów elektrycznych i hybrydowych i każdy rynek, każdy kontynent będzie notował wzrost. Na razie to widać wszędzie. Oprócz jednego kraju, bardzo ważnego, jeśli chodzi o motoryzację, Stany Zjednoczone. I tutaj jest prognoza, że będzie spadek udziału elektryków, który w tej chwili jest poniżej 10%. W związku z tym nadal będzie poniżej 10%, tylko pewnie jeszcze mniejszy udział będzie. No i co? Z tych 23, co mówi ta agencja? 14 milionów z 23 to Chińczycy kupią elektryki i pchewy. W Europie nawet 5 milionów sztuk, a Amerykanie mniej niż nawet 2 lata temu, bo tylko 1,2 milion. Natomiast cała reszta świata, która prawdopodobnie jest wspomagana przez chińskie elektryki, będzie obserwowany tam wzrost stabilny i będzie sprzedanych tam około 3 milionów. No dobra, no więc 2/3 tych 23 milionów to mają być elektryki, 8 milionów to mają być hybrydy doładowywane z gniazdka. Zobaczymy, co z tego wyniknie i teraz płynnie przejdę do drugiej informacji, którą zakończę to wejście moje, bo pamiętasz, jak żeśmy kiedyś byli, ja byłem zadziwiony, jak mało, że to 2% w Japonii tylko elektryki stanowią sprzedaży. W Indiach też niewiele, kilka procent, prawda? Stany, Kanada, to wiemy. No dobra, Japonia. Co mówiliśmy ostatnio? Przypomnij mi, żebym ja przypadkiem nie pomylił się. Duży
Sławek,
elektryczny...
ale ja, wiesz, że ja mam też swoje życie, ja nie mogę tak za każdym razem tylko ci przypominać, tak.
I masz swoje lata.
Swoje zagadki w głowie.
No dobra, no to wiesz, nie będziesz musiał mi przypominać, no akurat wystarczy, że 2 tygodnie temu o tym mówiłem. Nowy elektryczny Lexus TZ, prawda? 5 metrów, 10 centymetrów długości wchodzi. Był Lexus UX300e, już go nie ma, nieprodukowany, został tylko wersja hybrydowa, nie ma spalinowej, on był oparty na platformie do spalinówki. No i jest ten Lexus RZ sprzedawany nadal, który jest po prostu od zera zbudowanym elektrykiem. No i wydawało się, że Japonia się obudzi, a właściwie Toyota się obudzi, tych elektryków będzie więcej. Być może będzie więcej w ofercie, natomiast co jest dość smutną wiadomością, bo to miał być fajny, ładny samochód. W kontekście tego, co mówiliśmy w poniedziałek, Mercedes elektryczny, bardzo mocny, Ferrari bardzo mocne i miał być bardzo mocny elektryczny sportowy Lexus, który miał się nazywać LF, czyli Lexus Future. No i LF, ZC, nie będzie go, wycofano. Dlaczego? Nie wiem, czy pamiętasz, w ogóle było takie LFA, taki model przez 2 lata produkowany, tak. Supersportowe auto spalinowe, tylko przez 2 lata, więc to jest jakieś przekleństwo tego LF chyba. LC i RC, kupę piękne samochody, ale wróćmy do tego. Dlaczego? Dlatego, że no jednak popyt na samochody w ogóle sportowe jest niewielki, a na samochody sportowe elektryczne okazało się, to podaje japoński dziennik Nikkei, jest bardzo śladowy i nie opłaca im się tego rozwijać. Myślę, że dobry pomysł, jeśli chcą w ogóle zaistnieć, a widzę, że w Polsce po 4 miesiącach według Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego, uwaga, w 10 elektryków jest Toyota na 9. miejscu. Dawno tego nie było. No to musi być odświeżony BZ4X.
Chyba nigdy tego nie było.
No właśnie, ale słuchaj, tak, bo ten Nikkei, no to jest angielska strona, tam nagłówki widzę, bo reszta znowu będziesz musiał zapłacić, nie wiem, możesz zapłacić, ale ja tyle, co mogę przeczytać nie płacąc, to właśnie przekazuje, że nie będzie. Nie będzie tego sportowego samochodu i będą się koncentrować raczej na rozwoju elektrycznych SUV-ów w Toyocie i w Lexusie. I znowu z tego wynika, że nie prędko będą te ogniwa ze stałym elektrolitem. Okazuje się, że nie tylko japońskie firmy, ale i chińskie tak szybko opracowują akumulatory, które można ładować z napięciem 800-woltowym, architekturą 800-woltową, które można ładować z mocą 400 na przykład kilowatów albo więcej, że te ogniwa ze stałym elektrolitem są odsuwane, zobacz, w odległą przestrzeń, może odległą przyszłość. Może ich nie będzie przez najbliższych parę lat, bo będzie rozwijana technologia tych klasycznych ogniw. Być może to jest mądre rozwiązanie, nie wiem. Mi będzie brakowało zapowiadanego kolejnego samochodu elektrycznego, sportowego, bo ostatnio się tym ekscytujemy, prawda? Ekscytujemy się, bo są takie nowości.
Co robimy?
Ja się ekscytuję. No,
no dobra.
Trochę Ferrari, żeśmy się ekscytowali.
A czy ekscytowałeś się kiedykolwiek Hondą City? Pamiętasz taki samochód?
Pamiętam, bardzo
2005 czy 2006? No. O! 2005 czy 2006 rok pojawił się w Polsce, dojeżdżał do nas z Tajlandii. Był to budżetowy sedan. Natomiast 4,30 m z hakiem, całkiem zgrabny samochodzik, dostępny chyba tylko z jednym silnikiem, 1,4, 80 koni. Wtedy oczywiście narzekaliśmy, że czemu nie ma diesla? Natomiast to przyjemnie jeździło, kompletnie się nie psuło i moim zdaniem miało w sobie trochę z Hondy, dlatego że było ciekawie ustawione, jeżeli chodzi o zawieszenie. Nie mieliśmy zastrzeżeń do tego, jak się to prowadziło, jak to jeździło i było wykonane z fajnych materiałów. Wiesz, konkurencja
tak?
Fiat Linea był tańszym samochodem.
Tak, to były takie brzydkie samochody, brzydkie sedany, wszystkie
tak.
Brzydkie.
No. Ale wiesz, ale to naprawdę było dobrze zrobione, po prostu dobrze zrobione auto. Oczywiście Honda City nie ma już z nami. Były 2 generacje sprzedawane w Polsce, potem kolejnej już nie było, następnej z 2019 roku też nie było, ale właśnie przeszła dość duży facelifting, co prawda dotyczy to rynków takich jak Tajlandia, Indie, tamte samochody w dalszym ciągu się cieszą popularnością. No bo to jest taka trochę powiększona Honda Jazz. To jest zresztą samochód zrobiony na Hondzie Jazz.
Ale zwróć uwagę, jak widzisz te kolejne generacje, bo my chyba 4. czy 3. jeździliśmy, one mają już po 4,5 metra sedany, hatchbacki trochę mniejsze, one są dużo ładniejsze. Mi się wtedy nie podobał ten samochód.
No,
a teraz oglądam zdjęcia tego, co jak mówisz, miał premierę w Tajlandii, no całkiem fajne auto. Dotrze do Europy? Znowu?
Czy dotrze do Europy? Nie wiemy tego, wiesz? Ja bym sobie, szczerze mówiąc, tego życzył. Bo ja uważam, że jest miejsce na takie, na tego typu konstrukcje w dalszym ciągu. Natomiast jaką decyzję podejmie Honda, tego nie wiemy. Ja zachęcam.
A ja wiesz, w ogóle teraz, no, nawet jak mnie spytałeś, bo wiedziałem, że wspomnisz o tej Hondzie City tuż przed audycją, to szukałem w pamięci, nawet nie pamiętam, czy u nas to były 1.4, 1.5 silniki.
1.4 silniki.
1.4, tak? No właśnie. I to naprawdę było bardzo, bardzo dawno. I naprawdę wtedy takie samochody, no tak jak mówisz, Linea, a jeszcze coś było tam, jakiś Ford.
No było, tego cała masa była, słuchaj.
Takie sedany robione na przykład na platformach od samochodów miejskich. To była taka moda przez Dacia, była. No dobra, żaden mi się nie podobał. One miały monstrualne bagażniki. Zresztą też, to pamiętasz, był Siena Fiat też taki. Mhm. Mówię o tych monstrualnych bagażnikach. I trochę ta Honda City tak mi się kojarzyła z tymi wszystkimi innymi modelami. No dobra, fajnie, że reaktywują. Znaczy reaktywują, nie reaktywują, tylko rozwijają.
Tam cały czas jest
rozwijają.
Fajnie, to by było, jakby to jeszcze się pojawiło u nas.
Okay.
Musimy kończyć, kłaniamy się pięknie. To był codzienny magazyn motoryzacyjny. Jutro damy państwu od siebie odpocząć, ale już w piątek zapraszamy.
Na piątek.
Jakub Janiszewski przy mikrofonie, już za chwilę godzina 19 i informacje, po których zapraszam na dłuższą rozmowę. Państwa i moim gościem dzisiaj będzie profesor Krystian Trzatkowski z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, a porozmawiamy o proteście naukowców. Pomówimy o tym, jakie sensy ze sobą ten protest niesie i na ile faktycznie to, co dzieje się w samym środowisku, może jakoś zmienić podejście do nauki polskiej i po co nam ta nauka przede wszystkim? To znaczy, po co takiemu krajowi jak Polska potrzebni są naukowcy, którzy prowadzą swoje własne badania, dokonują własnych odkryć? Po co nam to jest, mówiąc krótko? To po godzinie 19. Zapraszam.
Reklama.
Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
Barbara, kupiłem taniej!
Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiskowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
Jedziemy!
Dziś ja prowadzę! Prosto, w prawo, jesteśmy w salonie Cherry!
Od 1 do 15 czerwca Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
Bo w Media Expert taniej masz!
Reklama.
Radio Tok FM. Pierwsze radio